namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji.
Jan Kubań, prezes Fundacji Pafere. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzisiaj temat typowo biznesowy. Zabieramy się za pracę w zespole. Ja tylko przypomnę naszym widzom, aby subskrybowali nasz kanał i że w opisie tego filmu czeka na nich kilkanaście książek za darmo.
Między innymi Pafere.
Między innymi Pafere, dokładnie tak. I dodajmy, że jest tych książek troszeczkę więcej niż na stronie Pafere. Także jeżeli już ktoś kiedyś odwiedził Pafere po Pana rekomendacji, to w tej paczce wspólnej od nas znajdzie trochę więcej.
No to jak już tak promujemy, to te książki zostały dobrane według specjalnego klucza. To jest mój klucz, ale uważam, że one bardzo wiele rzeczy ciekawych wyjaśniają. I w bardzo stosunkowo prosty sposób. Także dlatego warto je polecić. Dokładnie. I przeczytać oczywiście.
Dokładnie tak. I dodajmy, w tym mamy 3 audiobooki, także odsyłamy do opisu filmu. No to praca w zespole.
Praca w zespole. Nie wiem, czy pan pamięta, mówiliśmy o poziomach kompetencji. Ja wtedy wspominałem, że to są te poziomy kompetencji. To jest taki wprowadzający wykład u mnie w firmie dla stażystów, że to jest bardzo ważny element. No i trzecim takim wykładem jest właśnie wykład o pracy zespołowej, takich podstawach. Czy pan pamięta wyprawę Argonautów, mit grecki? Wyprawę po Złote Runo. Ja zostałem wychowany na mitach greckich. Mama mi czytała, jak jeszcze nie potrafiłem czytać, nie miałem 7 lat, chyba 3 lata już czytała mi te mity greckie. Oczywiście zapamiętałem wspaniały mit o Herkulesie, który sam wszystko robił i wiadomo było, to było takie zrozumiałe. No ale wyprawy po Złote Runo w ogóle nie zrozumiałem. Nie wiedziałem, o co tam chodzi. No jacyś herosi, coś tego, no ale zgubili tego Herkulesa, to jakaś porażka w ogóle. No ale zasiało to ziarno. No i właśnie ten mit o wyprawie po Złote Runo to jest mit o pracy zespołowej. I zaraz będziemy do tego nawiązywać. Mit polegał na tym, że był taki Jazon, który miał zdobyć Złote Runo. Jak je zdobędzie, no to wtedy coś tam się stanie, będzie jakimś tam królem. Zaczął budować zespół, który miał to osiągnąć. Brał jakichś takich ludzi przypadkowych, jakiegoś faceta, który dobrze grał na lutni. No gdzie w zespole herosów, Hellady, facet, który dobrze gra na lutni. No ale się okazało, że ten facet potem spełnił swoją rolę i spowodował, że zespół osiągnął cel, a bez niego tego celu by nie osiągnęli. Znaczy, przygotowując się do właśnie zagadnienia pracy zespołowej, to już ja już przez 10 lat to wykładam, po prostu zrobiłem tak, jak to na studiach nas uczono, że są pewne warunki konieczne, które muszą wystąpić w tej pracy zespołowej, a potem są różnego rodzaju jeszcze wskazówki. Pierwszy warunek konieczny w pracy zespołowej. Jak się panu wydaje, co to może być? Żeby zespół osiągnął to, co chce osiągnąć.
Strzelam, no myślę, że dobranie odpowiednich ludzi do odpowiednich zadań, ale to jest bardzo ogólne.
Bardzo ogólne. Ja sobie to inaczej. Po pierwsze, to jest świadomość tego, że mamy wspólny cel. Czyli wszyscy muszą wiedzieć, na jaki cel chcemy osiągnąć. Tak? I tutaj moja przygoda z alpinizmem bardzo dobrze to pokazuje, bo wspina się dwóch ludzi. Tych ludzi się wiąże liną. I teraz, jeżeli oni wchodzą w ścianę, to nie ma możliwości rozwiązania się. Oni muszą, tak jak zaczęli, tak samo muszą skończyć. Oni są w przymusie współpracy. No ale też mają wspólny cel, tak? Oni muszą wejść na ten szczyt. I teraz, jeżeli pan ma zespół swoich ludzi, buduje pan, oczywiście ma pan sekretarki, ma pan operatorów, będzie pan prawdopodobnie zatrudniał dziennikarzy. Miejmy nadzieję, że będzie pan umiał zatrudnić lepszych od siebie, bo to też jest jeden z warunków rozwoju firmy, żeby umieć pracować z lepszymi od siebie, tak? A nie tylko zatrudniać ludzi, którzy są gorsi od nas, bo wtedy daleko nie pójdziemy. W związku z tym musi pan ten najważniejszy cel, czyli pokazanie, że mamy tą wspólną drogę, i musi pan ludziom wytłumaczyć, jaka jest ich rola, tak? No bo zupełnie inna rola jest sekretariatu w osiągnięciu tego celu, a zupełnie inna pana. No pana cel to jest, no żeby kanał miał jak najwięcej wyświetleń, żeby rozmawiać z ciekawymi ludźmi, żeby ci ludzie mówili w taki sposób, żeby ludzie po prostu chcieli to oglądać, tak? I też nie na takie tematy, które są bardzo popularne, czyli na pana kanale nie ma seksu, nie ma przemocy, nie ma różnych fobii, klaustrofobii i argentynofobii, hobby i takich tam innych rzeczy. Tak? Czyli pan po prostu w tym swoim właśnie tematach bardzo ciekawych, gospodarczych, pan musi działać, czyli powtarzamy, pierwszy warunek konieczny to jest świadomość wspólnego celu. Tak? To musi być i to pana zadanie jest, żeby ta świadomość była. Czyli pan musi nauczyć się, jak właśnie ludziom tą świadomość budować w ich umysłach.
Ja tak dopytam, bo zastanawiam się, wiele osób, szczególnie jeżeli pełni rolę pracownika, no to ma taki jeden główny cel, pieniądz.
Pieniądz, no dokładnie. I teraz powiem panu tak, jeżeli ma pan ludzi, którzy się nie utożsamiają z zespołem, no to daleko pan nie zajedzie. Jeżeli pan będzie dobierał tylko ludzi, którym zależy wyłącznie na pieniądzu, no to nie zbuduje pan dobrego zespołu. Tak? Ci ludzie muszą też no, fajnie ze sobą grać, tak jak drużyna. Myślę, że piłkarzom nie zależy, no oczywiście, czy oni są wynagradzani od efektu i tak dalej, ale też chyba taki przykład panu powiem, właśnie taki bardzo ciekawy, to nie z piłkarstwa, ale z alpinizmu. Otóż była wyprawa kilkanaście lat temu, albo może nawet kilkadziesiąt, wyprawa Polska, która zdobyła w warunkach zimowych, pobiła chyba rekord wysokości. I tam było 7 uczestników tej wyprawy, którzy na tą wysokość tam odpowiednio weszli. No i jak wrócili do Polski, no to wtedy to były czasy PRL-u, postanowiono im przyznać medale. Złote medale za zasługi dla Polski dostali ci, którzy zdobyli tą wysokość, tak? Zdobyli ten rekord, to były bodajże 2 osoby. Potem były 3 osoby, które gdzieś tam jakąś wysokość też osiągnęły. To były srebrne medale i 2 medale bodajże były brązowe. No a lekarzowi powiedzieli, że oni nie przyznają, bo lekarz siedział w bazie, no i w zasadzie do tego sukcesu się nie przyłożył. Natomiast cały zespół powiedział tak, że nie, że on się przyłożył. Zróbcie coś, dajcie mu przynajmniej jakiś medal brązowy, wszystko jedno co, bo bez niego tego sukcesu by nie było. No ale władze się uparły i medalu nie przyznały. Więc co zrobili członkowie tej wyprawy? Otóż poszli do mistrza takiego, który jubilera, który się zajmuje różnymi takimi sztuczkami, dali mu te 7 medali i powiedzieli tak, z każdego ma pan wyciąć 1/7 i stworzyć medal dla tego naszego 8 człowieka. I on to zrobił. I nie pamiętam nazwiska tego, to jest Lech Korniszewski, lekarz właśnie tej wyprawy, słynny endokrynolog, przemiła postać w ogóle jako i przemiła osobowość, ma taki medal złożony z 7 kawałków, 2 złotych, 3 srebrnych i reszta brązowe, właśnie mu to dano. Czyli no, ta wspólna świadomość właśnie i to zgranie zespołu, tak? I też oni pokazali, że to nie jest tak, że bracie, no ty pojechałeś, ty byłeś, tak? No właśnie to jest to. Tego typu ludzi trzeba...
To chyba rzeczywiście działa, bo teraz jak pan to opowiedział, to... No, tak wspaniała historia, że aż sam bym chciał zostać członkiem tego zespołu, który to zrobił.
Widzi pan? Ja oglądałem film na ten temat, to muszę panu powiedzieć, no czasami jest taki ucisk w gardle, tak, bo jest pan wzruszony. Ja po prostu taki ucisk miałem. Tym bardziej, że pana Lecha Korniszewskiego być może nie znam bardzo blisko, ale wiem, jakie stawia diagnozy, jak podchodzi do pacjenta. To także po prostu, tak jak mówię, jest to naprawdę wielka osobowość i wymyślono, po prostu genialnie wymyślono ten medal. Ja mam zdjęcie, jeżeli pan chce, to wyślę panu na maila to zdjęcie właśnie Lecha Korniszewskiego z tym właśnie medalem. To jest dopiero duch zespołu, prawda? Także tak to wygląda. Drugi warunek konieczny, który musi być spełniony w pracy zespołowej, to jest pchanie w tym samym kierunku, tak? Żeby wszyscy dążyli do tego celu. O tym sobie powiemy, bo że z czego to wynika, że ludzie nie pchają w tym samym kierunku, tak? To jest zdrada, ale o tym za chwilę sobie powiemy, bo to są też mechanizmy takie czystej fizyki życia. Przykład. Przykład jest taki, że my jako Pafere zaczęliśmy dosyć mocno popularyzować Szwajcarię i demokrację bezpośrednią. No i ten temat zatrybił. Zatrybił w taki sposób nawet, że oglądając jakieś wpisy na Interi w tej chwili o politykach, o tym, że polityka, że wejście do władzy korumpuje, że zmienia się ich podejście do życia, że stają się butni, arogancy i tak dalej, bardzo dużo komentarzy powoływało się na to, że w Szwajcarii tak nie jest, bo jest zupełnie inny system. Czyli tak jakby my działamy i ta idea weszła w życie. No i zaczęły się zawiązywać różnego rodzaju komitety, tak zwane WIR, to znowu kto inny wymyślił to hasło WIR, czyli weto, inicjatywa, referendum. Zaczęły się powstawać takie komitety, czyli praca zespołowa. No i proszę sobie wyobrazić, że bolączką jest to, że ci ludzie nie są w stanie, znaczy oni mają świadomość wspólnego celu, a nie są w stanie wspólnie pracować właśnie w tym kierunku. To jest ich podstawowa bolączka, takie podstawowe niezrozumienie, bo każdy ma swoje jakieś partykularne interesy. Tak? Jeden mówi, ach, bo to ta, kłócą się, a nawet jak się dogadują, to się dogadują na jakimś takim bardzo nikłym poziomie, że on się nie przekłada na efektywne działanie. Tak? Czyli tutaj ten drugi warunek konieczny to jest pchanie w tym samym kierunku. Czyli musimy jako zespół, powiedzmy jako ta ekipa WIR-u, musimy się zastanowić, no dobrze, mamy osiągnąć to, żeby elementy demokracji bezpośredniej były popularne w kraju. Co możemy w tym temacie zrobić, tak? I tutaj trzeba właśnie pchać w tym samym kierunku. Jeżeli nie potrafimy się dogadać i nie jesteśmy skazani na współpracę, tak jak alpiniści, to przynajmniej wymyślij, dobra, to ty robisz to, bo lubisz to robić, ty robisz stronę internetową, ty się zajmujesz tym, tak? Czyli po prostu ta świadomość jest, ale jeszcze musi być działanie dokładnie w tym samym kierunku, tak, żeby dojść. Natomiast ludzie się zaczynają kłócić, zaraz powiemy sobie dlaczego, tak, bo to jest taki mechanizm, który też warto znać. Trzeci warunek konieczny to jest taki ciekawy warunek. Otóż członkowie zespołu powinni pracować do momentu osiągnięcia celu razem. Co to znaczy? To jest właśnie ten trzeci warunek konieczny. Jeżeli skończyłeś swój udział w grupie, to poszukaj tego, który jest najmniej zaawansowany, idź do niego i mu pomóż. Powiem to na przykładzie mojego domu, bo ja mam z żoną właśnie taki bardzo, ten element mamy bardzo dobrze dopracowany. Mianowicie my nie mówimy, że trzeba zebrać liście w ogródku, tylko my mówimy, że trzeba napełnić worki liśćmi. I robimy to właśnie w ten sposób, że napełniamy, nie jest dla nas czynnością najważniejszą, nie jest dla nas celem pozbycie się wszystkich liści, tylko napełnienie worków liśćmi. I teraz jedna osoba woli trzymać worek, druga przesypuje te liście, jedna woli grabić, dzielimy się tymi zadaniami. Natomiast w momencie, kiedy jedno z nas nie wie, co robić, bo już skończyło swoją robotę, to w tym momencie natychmiast pomaga tej drugiej, tak? Bo musimy to napełnianie worków razem zakończyć. I to jest bardzo ważny warunek, żeby właśnie ludzie, no ja już też swoje zrobiłem, tak? To co ja już więcej nie będę robił. To samo jak pan, przyjeżdża pan, ma pan operatora, no to może mu pan pomagać w rozstawianiu sprzętu, po to, żebyście szybciej osiągnęli cel, prawda? Oczywiście może pan mieć takie podejście, no zaraz, ale to on jest tym specjalistą, to niech on rozstawia, ja już nie będę mu przeszkadzał, tak? To jest kwestia do dogadania. Mi się wydaje, że właśnie, i zresztą wydaje mi się, to jest trzeci warunek konieczny dobrej pracy zespołowej, czyli pomoc. Jeżeli mam chwilę czasu, no to pomagam po to, żebyśmy szybciej doszli do tego celu.
Myślę, że ponownie tutaj nawiążę do pracy takiej typowo najemnej, etatowej, no tam uświadczymy to bardzo rzadko.
Tak, ale
musielibyśmy mieć po prostu równorzędnych partnerów biznesowych, dla których ten cel wiązał, osiągnięcie tego konkretnego celu wiązałoby się z gratyfikacją finansową i wtedy to niewątpliwie byłaby taka pomoc.
Jasne, i dlatego takie systemy trzeba budować. Dokładnie tak to ma działać. Wszystkie socjalizmy upadają dlatego, że ludziom się po prostu nic nie chce robić. Rozumie pan? I tyle. Ja będąc w Szwajcarii właśnie wyjechałem z komunistycznej Polski, gdzie po prostu wszystko wisiało. Czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, a jak bracie pracujesz, harujesz, to też 2000 i więcej nie dostaniesz, tak? I dlatego ten system upadł i ludzie po prostu muszą mieć tego świadomość. Natomiast tam trafiłem, to praca najemna, oczywiście też była najemna, tylko że szef wiedział, którzy pracownicy są dobrzy, odpowiednio ich gratyfikował, a jak byli źli, no to zarabiali odpowiednio mniej i tyle, tak? Miał cały system właśnie motywacji i już, i nie ma innej opcji. To jest właśnie tak, że system wynagrodzeń też jest ważny i powinno być tak, że proporcjonalnie do wysiłku, który bracie wkładasz, tak, no to tyle zarabiasz. Tak jest mniej więcej zorganizowana moja firma. Oczywiście trudno jest wycenić pracę nie bezpośrednią, na przykład sekretarki, bo no nie wiadomo, jaki jest jej udział, ale to się czuje. Są sekretarki, które jak szef wychodzi z firmy, to przestają odbierać telefony, a są osoby zaangażowane, które się rozwijają. Co, wie pan, my mamy przypadek z naszej firmy. Osobę, która pracuje w sekretariacie, dziewczynę, przesuwamy w tej chwili do prac informatycznych, no bo ona się rozwinęła. Nie mając wykształcenia informatycznego, rozwinęła się na tyle, że ona może nie programuje, ale bardzo wiele takich około informatycznych rzeczy bardzo fajnie postrzega, no i cóż, i zarabia odpowiednio tyle, ile adekwatnie na jej stanowisku. Także tak to jest. Pomoc jest ważna, tak jak mówię, to jest ważny czynnik. No i oczywiście, jeżeli pan ma pracowników etatowych, no to pan ma pracowników etatowych. To nie będzie u pana występował ten czynnik. Niech pan zobaczy, jak grają gracze w piłkę nożną. Tak? Cofają się, napastnicy cofają się i też bronią. I w takich rasowych drużynach to bardzo często, zresztą się porównuje Lewandowskiego czy do Messiego, tak? No bo to są te największe figury i mówią, czy Maradona, że to byli jednak Maradona czy Messi są lepszymi zawodnikami, tak? Bo oni są totalnymi zawodnikami. Oni grają i w obronie, i w ataku i potrafią masę różnych rzeczy zrobić, tak? Czyli to jest właśnie to, jak masz chwilę wolną, nie atakujesz bramki przeciwnika, bo piłka jest akurat pod twoją, to wracaj i broń tej swojej bramki, tak?
No i myślę, że tutaj trener akurat bardziej decyduje. No
ale... tak, oczywiście, bo to jest, wie pan, no też są różne...
to po prostu różne... w pewnym uproszczeniu.
To był czwarty. Nie, czwarty to jest... czwarty warunek konieczny to jest sygnalizowanie anomalii. Bardzo często się zdarza tak, że pracownicy coś tam robią, coś nie idzie po ich myśli i nie sygnalizują anomalii, czyli właśnie tak jakby no nie mówią. Tak? Zespół nie ma świadomości, że coś u tego człowieka nie gra. Bardzo ważne jest sygnalizowanie anomalii, no bo wtedy szef takiego zespołu może podjąć jakąś tam interwencję, tak? Czyli tutaj należy uświadomić, jeżeli coś nie gra, no to musisz o tym powiedzieć. Nie możesz tego zamieść pod dywan, tylko właśnie trzeba to sygnalizować. Oczywiście czasami mamy do czynienia z takimi ludźmi, którzy wszędzie dopatrują się, wie pan, spisku, upadku czy katastrofy firmowej. No to też chodzi o to, żeby mieli tą świadomość, kiedy należy zgłaszać i co należy zgłaszać, tak? No bo z pewnymi drobnymi rzeczami powinni sami sobie radzić. Czwarty warunek konieczny, czyli sygnalizowanie anomalii. To członkowie zespołu powinni mieć tego świadomość, tak? Że muszą informować, że coś nie idzie. Jak idzie za dobrze, to wtedy należy pomagać, jak idzie źle, no to wtedy należy sygnalizować, mówić, słuchajcie, coś mi tutaj nie pasuje. Piąty warunek konieczny to jest przywództwo sytuacyjne. Otóż czytając różnego rodzaju analizy historyków niemieckich o przyczynach klęski II wojny światowej, gdzieś dokopałem się czegoś takiego, że Amerykanie i Rosjanie potrafili lepiej zarządzać samymi sobą, czyli nie potrzebowali rozkazu, tylko oni sami wiedzieli, co należy dobrze zrobić. I jak to należy zrobić, tak? Oczywiście być może Rosjanie dlatego, że się bali o swoje własne życie, bo i tam zaraz KGB by ich rozstrzelało, natomiast Amerykanie, ponieważ wielu Amerykanów pochodziło ze wsi, prowadziło własne biznesy i po prostu potrafiło radzić sobie z przeciwnościami, z różnymi zaburzeniami, które się pojawiały. Natomiast mówiono, że Niemcy nie, że oni byli tak wytresowani, taki tam ordnung u nich był, że po prostu jeżeli nie było odpowiedniego rozkazu, to oni nie potrafili się znaleźć w danej sytuacji, no i poradzić na tą sytuację. Przywództwo sytuacyjne jest bardzo ważne i my też w naszej firmie zaraz po tym, jak mówimy o tym, że muszą być zgłaszane anomalie, no to bracie, jak widzisz anomalie, to spróbuj się zastanowić, czy przypadkiem ty sam nie potrafisz tego rozwiązać, nie potrafisz tego załatać, tak? No bo znowu obarczanie wszystkimi drobnymi rzeczami najwyższych, którzy zajmują się tą budowaniem tego zespołu, no to powoduje, że oni mogą po prostu tych sygnałów nie przetworzyć wszystkich, tak? Czyli ważne jest... Piąty warunek konieczny, przywództwo sytuacyjne, tak? Czyli też uczymy naszych pracowników, że w pewnych momentach oni powinni przejąć po prostu sprawę w swoje ręce i próbować problem rozwiązać. No i mamy te pięć tych najważniejszych warunków koniecznych, żeby ta współpraca dobrze się, znaczy żeby zbudować dobry zespół. No a teraz kilka takich dobrych rad. Otóż trzeba budować ducha zespołu. Jak by pan budował takiego ducha zespołu? Niech mi pan powie.
Zaczynam się powoli obawiać, że tutaj mamy już coś na styku pustych frazesów coachingowych, ale jednocześnie myślę, że zdrowe jakieś takie budowanie ducha zespołu, no to się ociera trochę o ten wspólny cel.
Świetne. Zdrowe budowanie. Właśnie wie pan, bo te coachingowe takie pieprzenie, to ja bardzo często jak słucham różnych wykładów, to wiem, że to jest pusty człowiek, który właśnie chrzani teoretyczne głupoty, bo przeczytał trzy książki, a ta osoba to jest praktyk i on to wszystko buduje. Nie wiem, czy pan wie, ale ja uczę się angielskiego cały czas. Moim nauczycielem jest Mike, rodowity facet z Manchesteru. I ostatnio żeśmy sobie rozmawiali na temat oczywiście piłki nożnej, tak? Znaczy on nie jest jakimś tam zagorzałym fanem tej piłki, on raczej grał w rugby, ale wiele ciekawych rzeczy ma do powiedzenia. No i mówi tak, różnica między polską drużyną a angielską. Słuchaj, nasz człowiek strzela gola, nasza gwiazda strzeliła gola. Czy ty widziałeś, że zerwali się rezerwowi w tych kamizelkach, wbiegli na pole i oni mu dziękowali, znaczy to chyba było poza polem, bo oni chyba nie mogą wbiec, ale w każdym razie wszyscy się cieszyli, wszyscy mu gratulowali. A u was to jest tak, że trzech tam pogratuluje już, a ten nawet nie podziękuje temu, który mu podał. Nie? No i właśnie to jest ten dobry duch zespołu, tak? Że po prostu wszyscy się cieszą, pomimo, że wiadomo, to chyba Lineker, tak? On tam strzela w tej chwili. On za to dostanie ogromne pieniądze, no a tamci dostaną trochę mniej. Tutaj wracamy do tego zagadnienia wynagradzania, tak? No ale Mike mówi cały czas, polska drużyna to jest drużyna indywidualistów, to nie jest praca zespołowa. Oczywiście gracie na Lewandowskiego, no ale wyniki są takie, jakie są, tak? Natomiast trzeba właśnie budować tego ducha zespołu. No i tu jest zadanie dla profesjonalistów, tak? Nie dla teoretyków i pustych frazesów, tylko rzeczywiście, jak zrobić, żeby... No ja nie wiem, dla mnie bardzo sprawa jest prosta. Jeżeli Lineker czy Lewandowski strzela gola, to po prostu wszyscy, łącznie z tymi, którzy siedzą na ławce rezerwowych, mają z tego bonus, tak? No i w związku z tym to powoduje, że się powinni cieszyć. Oczywiście też barwy narodowe, kadra narodowa, wielka impreza, wszyscy się powinni cieszyć, tak? Tak jak proszę zauważyć w siatkówce jest, że cała drużyna właśnie się cieszy ze zdobytego punktu za każdym razem. I to oni sobie zrobili... no taką procedurę po prostu, wie pan, nie wiem, czy to jest słuszne, czy jak pan to postrzega, no wariaci, tak, stracili punkt i się cieszą, ale to właśnie buduje prawdopodobnie zespół i o to chodzi, tak?
Czyli... na ten temat to nawet memy robią, że piłka spada na ziemię i faceci się przytulają.
I faceci się przytulają, tak, a panie się klepią po pupach, nie, no i tak, czyli to była ta pierwsza wskazówka. Druga ważna wskazówka to jest kazus, wracamy do mitologii greckiej, kazus Herkulesa. Otóż Jason, budując ten swój zespół, no to miał jakiegoś tam oracza wziął, nie wiadomo po co, wziął tego, który fajnie śpiewał, tam grał na tej cytrze, czyli lirze. No i ja pamiętam jako małe dziecko, kiedy mama mi czytała te mity greckie, no ciągle, a kiedy ten Herkules, kiedy? No i się okazało, że tego Herkulesa rzeczywiście też zrekrutował, no i ja mówię, no to teraz tam dzięki Herkulesowi to oni to wszystko zdobędą. No tu się okazuje, że mit mówi taką rzecz, że Herkules się zagubił na pierwszej wyspie i on tak jakby, wie pan, był członkiem zespołu, ale po prostu w misji nie brał udziału, bo gdzieś się zawieruszył na tej pierwszej wyspie. Jak już wyprawa wracała, to oni go odnaleźli i z powrotem do tej Grecji go tam dowieźli. Otóż bardzo, według mnie, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby nie było wybitnych jednostek w zespole. Że wybitne jednostki bardziej przeszkadzają niż pomagają zespołowi. Lepiej budować jest zespoły. Przykład ze szkoły średniej. Otóż zrobiliśmy kiedyś taką, wie pan, no w szkole średniej jak się gra w piłkę nożną, no to są ci dobrzy i ci gorsi, tak? No i oczywiście taki podział był fajny, że było się brało dwóch najlepszych i oni sobie po jednym dobierali, tak? Czyli te drużyny były mniej więcej zrównoważone. Ja kiedyś miałem taki pomysł, żeby zrobić tych najgorszych, żeby grali przeciwko tym najlepszym, tak? I oczywiście myśmy się umówili najgorsi, że będziemy grali podaniami, no ponieważ nie kiwamy się dobrze, strzały nam nie za bardzo wychodzą, to będziemy grali podaniami, po prostu, tak? Czyli ten, który jest wolny, który jest niekryty, to on ma dostać piłkę, zastanawia się, co ma robić dalej. Proszę sobie wyobrazić, że myśmy nie przegrali. Tak? No właśnie było tak, że nie było tych Herkulesów, a ci Herkulesi tam między sobą po prostu były jakieś niesnaski. Każdy chciał strzelić gola, w związku z tym nie podawał. A myśmy podawali i tą sytuację tak jakby rozgrywaliśmy.
Ja uśmiecham, bo kiedyś też mi wyszedł taki eksperyment, ja już tego nie pamiętam, ale na fali jakiegoś tam spięcia koleżeńskiego doszło właśnie do tego, że ja pokierowałem drużyną tych najsłabszych versus ci prawie sami lepsi. Tam pamiętam, że przegraliśmy jednym golem, ale i tak to był ewenement, co się wydarzyło, więc coś jest na rzeczy.
Coś jest na rzeczy. Ta przewaga przecież była miażdżąca, nie? Bo to była ta najlepsza, znaczy lepsza połowa gra przeciwko tej gorszej połowie. No to musi być, wie pan.
I zresztą też widzimy to chyba nawet teraz podczas tego turnieju, że wychodzi reprezentacja jakaś na papierze znacznie gorsza. Na przykład słowacka od polskiej i potrafi zagrać, potrafi wygrać,
tak? Dlatego kibicujemy Czechom i Ukraińcom, tak? No bo tam gwiazd nie ma, a jednak oni zaszli o wiele dalej niż my. Znowu wracając do Majka, powiedział, że wyrzuciłby z polskiej drużyny trzech zawodników. Ja nie pamiętam, wspominał o Krychowiaku, ale generalnie powiedział tak: pozbądźcie się Lewandowskiego i budujcie drużynę narodową na równych sobie zawodnikach, tak? I no taka jego rada jest, nie?
To ja dorzucę jeszcze jedną piłkarską tutaj opowieść. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem piłki nożnej. Prosimy naszych widzów, którzy są tym sportem zainteresowani, żeby mnie poprawili, ale wydaje mi się, że w ostatnich latach była taka sytuacja, że ten najlepszy Szwed, ten napastnik Ibrahimowicz, on chyba nie pojechał na jakiś turniej piłkarski, bo i tak stwierdził, że nic z tego nie będzie. Coś tego typu. A później ta reprezentacja bez niego osiągnęła chyba największy sukces, bo wyszli z grupy i chyba nawet przeszli pierwszy etap. Coś tego typu, to jest do doprecyzowania, więc takie rzeczy się potrafią dziać.
Tak, ja to tłumaczę bardzo prosto mechanizmem psychologicznym. Otóż jeżeli ma pan Herosa w swojej grupie, to w zasadzie pan uważa, że Heros panu to wszystko załatwi. I tyle. W związku z tym pan się nie stara. Ja bardzo często uwielbiam, znaczy bardzo cenię grę w brydża. Uważam, że to jest jedna z najlepszych gier karcianych. Znam zasady. Przeczytałem taką cegłę Culbertsona o tych wszystkich podstawach. Dzięki temu też poznałem teorię gier, bo to dzięki tej książce. Ale nie gram w brydża z definicji, bo twierdzę, że musiałbym strasznie dużo czasu poświęcić na to, żeby dobrze grać. Często zdarza się, znaczy czasami się zdarzało tak, że grałem, po prostu byłem potrzebny jako czwarty i siadałem do gry z bardzo dobrym zawodnikiem. Ja mu oddawałem całą inicjatywę, po prostu on to rozgrywał, on przychodził, rozgrywał moje ręce, ja się po prostu tym w ogóle nie interesowałem. No bo wiadomo było, że on gra lepiej, tak? Czyli ja się w ogóle w to nie angażowałem. To samo według mnie, jeżeli mamy Herosa, no to sobie odpuszczamy. Nie chcemy po prostu, bo on i tak zrobi lepiej, to niech on to robi, tak? A to nie jest duch zespołu.
Zrobi lepiej, nam coś pójdzie gorzej, on będzie zły, pojawia się jakaś taka presja.
Tak. A tutaj podnosimy swoją motywację z jednej strony, bo nie ma, to my musimy zrobić, tak? Czyli wiemy, ok, i wtedy budujemy te relacje z innymi członkami zespołu i już i to jakoś tam trybi. Kiedyś chyba reprezentacja Grecji w piłkę nożną też właśnie w ten sposób wygrała, tak? Że bez żadnych gwiazd. Czyli mieliśmy tak, pierwsza taka wskazówka to była budowanie ducha zespołu i to tak jak pan powiedział, takiego prawdziwego ducha, a nie takiego teoretycznego. Druga to jest, że ci Herosi nie za bardzo zawsze pomagają. No i trzecia to są przyczyny, dla których się zespoły rozpadają. I tu jest dylemat aresztowanych, ja to tak nazywam, który znany jest w nauce pod nazwą dylematu więźnia. Oczywiście jest to absurd, bo ci ludzie jeszcze nie byli skazani, w związku z tym nie byli więźniami, tylko byli aresztowanymi. Była taka, John von Neumann opracował z mistrzem Morgensternem, opracowali podstawy teorii gier i potem została powołana taka instytucja Rand Corporation, która miała to rozwijać, tą teorię gier w zastosowaniach do wojen, strategii biznesowych i tak dalej. No i kilku ludzi właśnie tej Rand Corporation odkryło właśnie ten dylemat więźnia. Oni zaproponowali, przedstawili taką sytuację, zaraz o niej sobie powiemy. Natomiast znany nam wszystkim Janusz Korwin-Mikke mówi, że wszystko, co się dzieje, to jest oparte właśnie na dylemacie więźnia. Dylemat więźnia polega na tym, znaczy dylemat aresztowanych, żebyśmy byli precyzyjni, polega na tym, że mamy dwóch aresztowanych i nie mamy pełnych dowodów na nich, ale jeżeli jeden by złożył zeznanie fałszywe, że widział, jak ten drugi zabijał, no to wtedy moglibyśmy tego człowieka skazać. No i prokurator mówi w ten sposób. Jeżeli oskarżysz, bracie, tego drugiego, a on cię nie oskarży, to on pójdzie siedzieć na 10 lat, a ty wyjdziesz wolny. Temu samemu, temu mówi to samo, tak? Jeżeli ty złożysz fałszywe oskarżenie, oskarżysz tego, a on cię nie oskarży, no to ty będziesz wolny, a ten pójdzie siedzieć na 10 lat. Teraz sytuacja jest taka, że jeżeli nawzajem się oskarżycie, to pójdziecie siedzieć na 5 lat. Każdy dostanie po 5 lat. Natomiast jeżeli w ogóle się nie oskarżycie, jeden ani drugi nie złożycie tego, no to dostaniecie po 2 lata. No bo my nie mamy takiej siły, żeby was wsadzić na więcej, ale na 2 lata to was wsadzimy. No i teraz dylemat aresztowanego polega na tym, że prokurator złożył taką propozycję jednemu i drugiemu, ale oni nie wiedzą, jak się zachowa ten drugi, czy oskarży, czy nie oskarży. No i von Neumann mówi tak, oni wybiorą najmniejsze zło dla siebie, czyli będą oskarżali, bo mają dużą szansę wygrania, a jeżeli się okaże, że też będzie ten drugi oskarży, no to wtedy pójdą siedzieć na te 5 lat, tak? Po 5 lat dostaną te wyroki. No i ta teoria gier tłumaczy, dlaczego zespoły się rozsypują, tak? No bo ludzie szukają swoich prywatnych, małych interesików kosztem całej grupy. I dlatego warto jest znać ten właśnie dylemat aresztowanych i ten mechanizm, szczególnie ludzie, którzy budują zespoły, żeby błyskawicznie wyszukiwać właśnie tych takich podstaw, znaczy kiedy ludzie zaczynają zawodzić, kiedy zaczynają zdradzać, tak? Czyli po prostu chcą popaść się na kosztem grupy, a nie dlatego, że osiągną dany cel i dopiero z osiągnięcia tego celu spłyną na nich te korzyści. Tak? To jest ten trzecia wskazówka użyteczna. I czwarta wskazówka użyteczna to jest zagadnienie naturalnej presji na wyzysk społeczny. My już kiedyś żeśmy poruszali ten temat. Ja może bardzo szybciutko powiem. Mamy komunę idealną, powiedzmy 10 osób. Wszyscy wypracowują po 100. W związku z tym po miesiącu każdy wypracował po 1000. Tak? Jeden bułek, drugi spodni, trzeci butów. No i dzielimy się pod koniec miesiąca. Dzielimy się, każdy otrzymuje towarów za 100. No i teraz w momencie, kiedy wprowadzimy tak zwany rachunek zaburzeń, kiedy jedna osoba się wyłamie i nic nie zrobi, a podział będzie sprawiedliwy, no to ta osoba zyska bardzo dużo, bo ona zyska 90. Natomiast pozostali stracą stosunkowo mało, bo stracą po 10, czyli też dostaną 90, wypracowali za 100, dostali za 90, czyli ta strata nie będzie dla nich taka istotna. Natomiast w momencie, kiedy mamy osobę, która bardzo ciężko pracuje, czyli wypracowuje za 200, no to jej sukces, jej korzyść jest bardzo niska, bo ona dostanie raptem 110, a cała reszta dostanie, też nie odczuje tego, bo też dostaną po 110, czyli ich zysk będzie stosunkowo niewielki. W związku z tym ten model pokazuje, że opłaca się wykorzystać całą grupę, tak? Czyli całą resztę wykorzystać po to, żeby jak najwięcej zarobić. No i to jest dla tych, którzy budują właśnie zespoły takie dobrze działające zespoły powinny po prostu sobie z tych dwóch mechanizmów, czyli dylematu aresztowanych i właśnie naturalnej presji na wyzysk społeczny, zdawać sprawę po to, żeby wyłapywać, kto się wiezie, kto po prostu nie angażuje się właśnie w pracę zespołu, tylko próbuje na tym zespole zarobić. Piąta taka użyteczna rada to jest taka, że w każdym zespole następuje rozwodnienie odpowiedzialności. Ludzie po prostu pracując w zespole nie czują takiej indywidualnej odpowiedzialności, jakby pracowali samodzielnie. Tak? Pan pracuje samodzielnie, pan wie, pan za to odpowiada, pan dobiera sobie rozmówców, dba o jakość tych wystąpień. Natomiast jeżeli powołałby pan zespół, to prawdopodobnie w tym zespole ludzie, trudno jest mi znaleźć fajnego rozmówcę, a to przeprowadzę sobie z byle jakim, może kto inny tam załatwi lepszego, ale ja i tak swoje dostanę. Także tutaj to jest właśnie to, że to jest taki naturalny mechanizm właśnie rozpływania się tej, czyli rozwalania tego zespołu, tak? No i teraz mamy sześć, nie wiem, czy my czas mamy, ale to może już króciutko zakończymy, sześć takich etapów budowania zespołu, no bo pan mówił, że pan ma pracowników etatowych, no ale jak pan chce budować na pracownikach etatowych, którym wyłącznie zależy na tym, żeby dużo zarobić, a mało się narobić, to pan takiego zespołu niestety nie zbuduje. W związku z tym mamy 6 etapów. Najpierw musi pan znaleźć odpowiednich ludzi. Potem musi pan przeczytać tych ludzi, co oni są tak faktycznie warci, czyli musi pan ich no, zbadać, tak, jak oni się zachowują w trudnych warunkach. My w naszej firmie mamy taki program stażowy, który bardzo fajnie potrafi wykazać, pokazać nam taki profil psychologiczny, co to są za ludzie i bardzo z tego korzystamy. Oczywiście wypracowaliśmy to przez 15 lat, a teraz przez 15 kolejnych stosujemy, bo firma ma już 30 lat. Czyli dobór, czytanie. Potem jest storming po angielsku, czyli wrzucanie w trudne sytuacje, żeby zobaczyć, jak dana osoba się zachowuje właśnie w trudnej sytuacji. Czy ona poddaje się, czy właśnie podejmuje, sama potrafi rozwiązać problem, czy podejmuje przywództwo sytuacyjne i tak dalej, i tak dalej. Czyli trzeba zaburzyć pewne warunki pracy, żeby to nie była taka sielanka, po to właśnie, żeby też jeszcze lepiej tych ludzi przeczytać. Potem jest normowanie pracy, to znaczy wprowadzanie pewnych, no tak jak myśmy tutaj mówili, że pan będzie pomagał w rozstawianiu sprzętu całego, ale jeżeli po 3 czy 4 rozstawieniach nagle się okaże, że pana pomoc była o wiele gorsza i przyczyniła się do tego, że to rozstawienie zajęło więcej czasu i dało gorszy efekt, no to właśnie wtedy się wprowadza takie normy. Norma jest taka, stary, ja ci nie pomagam, ty się tym wszystkim zajmujesz, bo tak jest dla zespołu lepiej, tak? Czyli to jest właśnie kolejny etap normowania. Potem jest podnoszenie wydajności. No, jak już mamy te normy, no to mówimy, stary, zrobiłeś 3 fajne wywiady, no to następnym razem, jak pojedziesz, to musisz tak to zgrać, żeby były 4 fajne wywiady, no bo podniesiesz nam oglądalność, bo podniesiesz nam, nie wiem, jak to się nazywa, no im więcej pan ma tych ciekawych rozmówców, tym lepiej dla pana, tak, tym rośnie wartość marka pana kanału, to facet, o kurczę, on rozmawia z wieloma ciekawymi ludźmi. A potem w zespole trzeba wprowadzić, jak już pan będzie miał duży, no to konkurencję, żeby dane działy, grupy, operatorów, dziennikarzy w jakimś tam stopniu konkurowały ze sobą po to, przy czym to musi być oczywiście zdrowa konkurencja, tak, żeby podnosić, ludziom trzeba uświadomić, że dobra konkurencja, zdrowa konkurencja powoduje, że nawet ci gorsi też podnoszą swoje kwalifikacje, tak, to jest bardzo ważne, czyli dobór, czytanie, wrzucanie w trudne warunki, w zaburzenia, żeby zobaczyć, jak się człowiek zachowuje, normowanie, potem podnoszenie poziomu, tak, a potem jest konkurowanie już wewnątrz zespołu, czyli wprowadzanie takich elementów właśnie konkurencyjnych. Nawet Rosjanie w swoim imperium socjalistycznym wprowadzali konkurencję między na przykład biurami konstrukcyjnymi samolotów, no bo chcieli mieć dobre samoloty, tak? Czyli korzystali właśnie, pomimo że cała rewolucja socjalistyczna jest oparta na tym, że nie będzie konkurowania, bo ono jest złe, bo ludzie się stresują, to jednak jak przychodzi co do czego, jeżeli trzeba chcemy osiągnąć konkretne efekty, to ta konkurencja jest bardzo ważna. Też w Polsce wprowadzano różnego rodzaju konkurencje, byli przodownicy pracy, konkurowali między sobą i tak dalej, budowano zespoły. Także to jest ten mój, taka w pigułce, metodologia, jak podejść do budowania fajnych zespołów, no, czyli fajnych firm.
Wszystko wiemy, nic tylko budować te zespoły i tutaj też od razu dostaniemy próbę, bo musimy się bardzo śpieszyć na kolejną rozmowę, więc będę razem z operatorem składał te statywy.
O, przydało się. Nie wiemy wszystkiego, trzeba bardzo dużo rzeczy poznać jeszcze, wie pan, doświadczalnie. Trzeba to spróbować, tą teorię, bo to była oczywiście moje gadanie. Pan będzie musiał i mam nadzieję, że widzowie, po prostu trochę szerzej się zastanowić, zbadać temat i metodą prób i błędów właśnie wprowadzać to u siebie w firmie.
Wszystko wiemy, widzów odsyłamy po książki do opisu tego filmu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.